Rozdział trzeci. Zaakceptowany i oświecony. Jak nas wybrał, czas przeszły w nim przed założeniem świata. List do Efezjan, rozdział pierwszy, werset czwarty. Gdy zawołałeś do Pana o zbawienie, Bóg nie zapragnął cię zbawić dopiero w tym momencie. Słysząc cię, nie podjął decyzji dopiero wtedy. Dobrze? Myślę, że mu odpowiem i poślę mojego syna. Nie, on już wcześniej cię wybrał. Zaopatrzenie zostało już dane. Pojednanie już wtedy było zakończonym dziełem. Zbawienie po prostu czekało na ciebie, abyś po nie sięgnął w wierze i wziął je dla siebie. Pomimo tego, że musiałeś wybrać, aby uwierzyć i przyjąć, Boże zaopatrzenie już istniało, zanim ty w ogóle miałeś potrzebę, zanim w ogóle się urodziłeś i zanim w ogóle zgrzeszyłeś. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, przez którą zaakceptował nas, czas przeszły, w umiłowanym. List do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety od 4 do 6. Większość chrześcijan próbuje tego wszystkiego. Żyć w świętości, czytać Słowo Boże, oddawać dziesięcinę, pościć i tym podobne, aby uczynić się bardziej akceptowanym przez Boga. To przypomina osobę, która ma przywiązany kij do pleców, przed którą dynda zwisająca marchewka, którą chcą zjeść. Taka osoba znajduje się na bieżni, która prowadzi donikąd. Za każdym razem, kiedy sięga i zmierza do swojego celu, cel się porusza. Religia sprawia, że ci chrześcijanie nieustannie wypatrują czasu, gdy w końcu będą zaakceptowani przez Boga. Są zaślepieni na prawdę, że On już ich uczynił zaakceptowanymi w umiłowanym. List do Efezjan, rozdział pierwszy, werset szósty. Greckie słowo, przetłumaczone tutaj jako zaakceptowani w umiłowanym, jest tym samym słowem, które zostało oddane jako łaską obdarzona w Ewangelii Łukasza, rozdział pierwszy, werset 28. Kiedy anioł Gabriel przyszedł do niej, powiedział: witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Chodzi o Marię. Błogosławiona jesteś między kobietami. W Nowym Testamencie użyto tego słowa jedynie dwa razy. Dlatego będąc zaakceptowanym w umiłowanym, oznacza, że jesteś przez Boga łaską obdarzony. Fakt dokonany. Większość chrześcijan nie wierzy, że akceptacja, przychylność i miłość Pana względem nich jest faktem dokonanym. Oni tego pragną, mają nadzieję, że to zdobędą, ale nie rozumieją, że już to mają. Prawda jest taka, że Bóg cię kocha i On nie może cię kochać bardziej, niż już cię kocha. Nie możesz zrobić zupełnie nic, żeby kochał cię bardziej lub mniej. To jest sprzeczne z większością dzisiejszych religijnych nauk. Religia mówi: Bóg cię kocha proporcjonalnie do twojego postępowania. To nieprawda. Jesteś zaakceptowany przez to, czego dokonał Jezus. List do Efezjan, rozdział pierwszy, werset szósty, ogłasza, że jesteś zaakceptowany w umiłowanym. Kim jest umiłowany? Jest nim Jezus, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. List do Efezjan, rozdział pierwszy, werset siódmy. Już zostało ci przebaczone. Zupełnie. Jezus nie rozprawił się tylko z twoimi przeszłymi grzechami, które wyznałeś. Na krzyżu zapłacił za wszystkie twoje przeszłe, teraźniejsze i nawet przyszłe grzechy. Jest to wieczne odkupienie, które objawia list do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 12. Moje przesłanie pod tytułem Wieczne odkupienie dogłębniej omawia kwestię listu do Hebrajczyków, rozdział 9. Jest ono drugą częścią książki Duch, Dusza i Ciało. Gdyby cię poproszono, żebyś napisał modlitwę, którą będą czytać i z której będą korzystać wierzący za 2000 lat, to o co byś się modlił? Na podstawie mojego doświadczenia z tysiącami ludzi, przeciętny chrześcijanin powiedziałby: Och Boże, proszę Cię, wylej swojego ducha na to pokolenie. Ześlij przebudzenie i porusz się w potężny sposób. Panie, dokonaj w tamtych dniach na ziemi czegoś nowego. W zasadzie ich cała modlitwa mówiłaby: Boże, zrób coś. Paweł modlił się wręcz na odwrót. Aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi Jego siły. List do Efezjan, rozdział 1, wersety od 17 do 19. Jest ogromna różnica między tym, o co my się modlimy, Boże, dotknij tej osoby, a tym, o co modlił się Paweł. Panie, proszę, pomóż im zobaczyć i zrozumieć, czego już dokonałeś. Kiedy wiesz, co Bóg już zrobił, będziesz się modlił z przekonaniem. Kto komu daje odpowiedź? Jezus kocha ludzi, za którymi się wstawiasz, o wiele bardziej niż ty. To nie twoje modlitwy sprawiają, że On zaczyna ich kochać i działać w ich życiu. On ich kocha miliony razy mocniej niż ty, kiedykolwiek mógłbyś ich kochać. Nie możesz się nawet zbliżyć do miłości, którą Bóg ma dla ludzi, za którymi się wstawiasz. Ale ile razy modliłeś się o kogoś i myślałeś: Panie, gdybyś choć w połowie kochał tę osobę tak jak ja, dotknąłbyś się jej życia. 40 lat temu modliłem się w ten sposób. Podczas wstawiania się o nasze miasto dosłownie płakałem, lamentowałem, błagałem i prosiłem, myśląc, że Bóg musi coś zrobić, aby zesłać przebudzenie. Doprowadziłem siebie do takiego szału, że zacząłem tłuc w ścianę i krzyczeć: Boże, gdybyś chociaż w połowie kochał ludzi z miasta Arlington w Teksasie, tak jak ja ich kocham, byłoby tutaj przebudzenie. Jednak kiedy to tylko wyszło z moich ust, wiedziałem, że coś z moją teologią było bardzo nie tak. Myślałem, że Bóg odpowiadał na moją modlitwę. Wierzyłem, że moje wstawiennictwo motywowało Go i poruszało do zrobienia czegoś. Wyobraziłem sobie Pana w niebie ze skrzyżowanymi rękoma, zdenerwowanego naszą bezbożnością. Wydawało mi się, że wycofał swojego ducha i błogosławieństwa, a my musieliśmy Go prosić, aby na nowo zwrócił ku nam swoje serce. Wielu ludzi wierzy, że to jest sposób modlenia się o przebudzenie, ale jest to absolutnie niewłaściwe. Nie zrozum mnie źle. Jestem za przebudzeniem i wszystkimi jego korzyściami. Nie zgadzam się jedynie ze sposobem, w jaki tam chcemy dotrzeć. Zanurz, wyciągnij i uwolnij. Przebudzenie nie przychodzi przez błaganie Pana, by wylał swojego ducha. Nie przychodzi także przez proszenie Go, aby się poruszył i zrobił nową rzecz. Przebudzenie przychodzi przez wiarę w to, czego Bóg już dokonał, i przez chodzenie w Jego dynamicznym, nadnaturalnym życiu. Wzbudź kogoś z martwych. Otwórz czyjeś niewidome oczy. Zacznij usługiwać ludziom i oglądaj ich uwolnienie, a będziesz miał tyle przebudzenia, ile tylko możesz unieść. Jezus nie przyszedł prosząc Boga, by wylał swojego ducha. Po tym, jak został napełniony Duchem Świętym, po prostu z Niego czerpał, uwalniał i dawał z ducha ludziom. Wszystko, co nazywamy tak zwanym przebudzeniem, miało miejsce w służbie Chrystusa, ale nie przez błaganie i proszenie Boga, by coś zrobił. Jezus po prostu robił to, co Jego Ojciec kazał Mu zrobić. Tak, potrzebujemy przebudzenia na naszej ziemi. Ale jak ono przyjdzie? Poprzez Zwerbowanie kolejnego miliona chrześcijan do modlitwy? Poprzez zgodę i jednodniowy post co tydzień proszący Boga o przebudzenie? Nie! Przebudzenie przychodzi, kiedy my z całego serca szukamy Pana i zaczynamy wierzyć, czerpać z tego i poruszać się w tym, czego On już dokonał. Gdy zapłoniesz ogniem dla Boga, ludzie przyjdą patrzeć, jak się palisz. Zobacz i zrozum. Paweł się nie modlił, aby Bóg zrobił coś nowego. Zamiast tego powiedział: dlatego ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam. List do Efezjan, rozdział 1, wersety od 15 do 17. Dał, ale co? Coś nowego? Kolejne wylanie? Zupełnie nową falę? Nie! Ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego. Werset 17. Paweł nie prosił o coś nowego, ale aby objawienie tego, czego Bóg już dokonał i złożył wewnątrz nas, zaczęło wychodzić z nas na zewnątrz. Którą nam hojnie już okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli. List do Efezjan, rozdział 1, wersety 8 i 9. Innymi słowy, mądrość i objawienie, o które Paweł się modlił, zostały już dane każdemu wierzącemu. Chodzi tylko o to, że nie każdy chrześcijanin je przyjmuje. Nie każdy podłączył swój odbiornik do prądu, nie każdy go włączył i dostroił. Paweł się modlił: ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. List do Efezjan, rozdział 1, werset 18. Nie potrzebujesz, żeby Bóg zrobił coś nowego. To, czego potrzebujesz, to dostrzec i zrozumieć to, co On już zrobił. Jako narodzony na nowo wierzący jesteś teraz więcej niż zwycięzcą przez Chrystusa. List do Rzymian, rozdział 8, werset 37. Zostałeś już przemieniony z osoby grzesznej, nieprawej i niebędącej świętą w osobę sprawiedliwą i świętą w Nim. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, wersety 17 i 21. List do Efezjan, rozdział 4, werset 24. Zostałeś wyzwolony z królestwa ciemności i zostałeś przeniesiony do królestwa Bożego umiłowanego Syna. List do Kolosan, rozdział 1, werset 13. Ta sama moc. List do Efezjan, rozdział 1, werset 19 i 20. Życie. List do Galacjan, rozdział 2, werset 20. Mądrość. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, werset 30. Zwycięstwo. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 57. Namaszczenie. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 20. I wiara. List do Galacjan, rozdział 2, werset 20. Które posiadał Jezus, znajdują się teraz w tobie. Wcale nie potrzebujesz mieć czegoś więcej. Potrzebujesz objawienia tego, co już masz. Oto właśnie modlił się Paweł, aby oczy twojego zrozumienia zostały oświecone, abyś wiedział, jaka jest nadzieja jego powołania, abyś miał pełne objawienie twojego potencjału w Chrystusie, abyś zobaczył, jakie są bogactwa chwały jego dziedzictwa w tobie, świętym. Skup swoją uwagę. Większość ludzi wyobraża sobie chwałę Bożą jako coś odległego. Wyobrażają sobie splendor nieba, bramy z pereł, ulice ze złota, pałace i tym podobne. Ale list do Efezjan, rozdział 1, werset 18, objawia, że bogactwa chwały Bożego dziedzictwa znajdują się w świętych. To, co jest w niebie, blednie w porównaniu z tym, co już jest w twoim wnętrzu. Prawdopodobnie myślisz, To nie może być prawda. Dlaczego? Patrzysz w lustro i widzisz pryszcze, siwe włosy, wybrzuszenie i tym podobne. Przeglądasz swoją sferę emocjonalną i zauważasz, że nie odczuwasz pokoju i radości. Dochodzisz więc do wniosku. W tym nie może mieszkać Boża chwała. Z pewnością jej tam nie ma. Boża chwała znajduje się w twoim narodzonym na nowo duchu, a nie w twoim ciele czy duszy. Twoje 5 naturalnych zmysłów nie może odczuć twojego ducha. Nie możesz go także poczuć swoją duszą, twoją osobowością, umysłem, wolą, emocjami i sumieniem. Musisz dostrzec, kim jesteś i co posiadasz w świecie ducha poprzez Boże Słowo, a później uwierzyć w to przez wiarę. Większość chrześcijan o tym nie wie, ale Boża chwała już się znajduje w ich duchu. Gdybyś miał to objawione, depresja nie miałaby nad tobą mocy. Jakże mógłbyś siedzieć dalej w dole, gdybyś naprawdę znał nadzieję swojego powołania i tego, jakie są w tej chwili w tobie bogactwa chwały, jego dziedzictwa? Aby dalej tkwić w depresji, musiałbyś odciąć się od tego objawienia i patrzeć jedynie w świat fizyczny, na swoje okoliczności i inne negatywne rzeczy. Ale jeśli skupiasz swoją uwagę na tym, kim jesteś i co posiadasz w Chrystusie, gdy rozpoznajesz, że to wszystko już jest dokonane i że chwała, której będziesz doświadczał całą wieczność, znajduje się już w twoim wnętrzu, depresja odejdzie, a ty zaczniesz cieszyć się zwycięstwem. Nawet słupek w płocie zacząłby krzyczeć w euforii.